Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj opowiemy Państwu o działalności podziemia niepodległościowego w okolicach Suwałk, na Suwalszczyźnie. To specyficzne miejsce ze względu na to, że zawsze gdzieś jest na krańcach, przynajmniej we współczesnej historii Polski, i dlatego stosunkowo mało wiemy na temat funkcjonowania i podziemia tego walczącego z Niemcami, i podziemia niepodległościowego. Naszym gościem jest generał brygady Ryszard Parafianowicz, były rektor Akademii Sztuki Wojennej. Witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan jest związany z owym podziemiem niepodległościowym w sposób tragiczny.
Tak, to prawda. Nie tylko moje zainteresowania naukowe tutaj przyczyniły się do powstania, napisania przeze mnie książki o podziemiu niepodległościowym na Suwalszczyźnie, ale przede wszystkim moje rodzinne konotacje z tym podziemiem poprzez mojego dziadka Stanisława Parafianowicza, który był w konspiracji niepodległościowej od 1940 roku, i ten tragizm tej całej sytuacji bycia w podziemiu zakończył się w roku 1946 skazaniem go przez sąd, Wojskowy Sąd Rejonowy, na karę śmierci. Miało to miejsce w Białymstoku w lipcu 1946 roku. I oczywiście kara śmierci została wykonana 11 września 1946 roku. I przez cały okres praktycznie tych sześciu lat właśnie mój dziadek był żołnierzem, dowódcą plutonu, dowódcą kompanii w strukturach Armii Krajowej Obwodu Suwalskiego, później oczywiście w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość.
A został skazany w grupie tych żołnierzy, wśród których był m.in. Aleksander Rybnik.
Tak, zgadza się. To był sławny na ówczesne czasy proces pułkownika Aleksandra Rybnika i towarzyszy, jak to się określało. Oczywiście wśród tych osób, które zasiadły na ławie oskarżonych, 24, spośród tych 24 osób 9 zostało skazanych na karę śmierci. Wśród tych osób był oczywiście mój dziadek, no i oczywiście też był pułkownik Aleksander Rybnik.
Wracając do podziemia niepodległościowego na Suwalszczyźnie, to można by tak rzec, i to nie będzie uproszczenie, że było ono pochodną funkcjonowania podziemia w czasie okupacji niemieckiej.
Tak, oczywiście, jak najbardziej. W ogóle region Suwalszczyzny w okresie II Rzeczypospolitej cechował się bardzo mocnym nasyceniem tego regionu wojskiem, i to zarówno jednostkami operacyjnymi, jak się teraz tak ładnie określa, jednostki bojowe w postaci pułków kawalerii, pułku piechoty, ale oczywiście również batalionów ochrony pogranicza.
Korpusu. I to nie były żadne oddziały zapasowe, to były oddziały pierwszorzutowe.
Tak, oczywiście, to były pierwszorzutowe oddziały, rozwinięte stosunkowo, że tak powiem, prawie w 100% do wykonywania zadań bojowych na czas wojny, także ta mobilizacja, która była prowadzona przez jednostki suwalskie, była niezbyt wielka, bo uzupełnienie tych jednostek zarówno piechoty, jak i kawalerii nie wymagało zbyt wielkich.
Tak dużo żołnierzy było pod bronią.
Tak, oczywiście, tak dużo żołnierzy było pod bronią.
Ale cały czas te jednostki bojowe wymagały jednak rekruta, szkolenia, i stąd ludzie funkcjonujący, żyjący w powiecie suwalskim, byli przeszkoleni w większej liczbie niż relatywnie w innych powiatach Polski.
Tak, oczywiście, to jest prawdą, co pan redaktor mówi. Oczywiście tych ludzi przeszkolonych, rezerwistów, była taka ilość, tak duża ilość, że jednostki nie potrafiły ich wchłonąć z chwilą, że tak powiem, zagrożenia wojennego w roku 1939 i we wrześniu w wybuchu wojny. Także duża część rezerwistów została bez przydziału została na terenie Suwalszczyzny, co później oczywiście w naturalny sposób ułatwiło formowanie się tam podziemia niepodległościowego.
Tym bardziej, że wojsko wyszło z Suwalszczyzny.
Tak, Suwalszczyznę opuścił. Zarówno i pułk piechoty, zresztą jeden z batalionów pojechał do obrony Warszawy, trzeba tutaj zaznaczyć.
41. Pułku
piechoty. Tak, 41. Pułku piechoty z Suwałk, jeden batalion bronił Warszawy w 1939 roku. Oczywiście jednostki kawalerii, 2. Pułk Ułanów i 3. Pułk Czwoleżerów w samodzielnej grupie operacyjnej, wiadomo, wycofywały się na południe i kończyły swój szlak bojowy
pod Kockiem.
W bitwie pod Kockiem. Także zresztą zachowując przez cały ten okres czasu od 1 września do bitwy pod Kockiem na początku października zdolność bojową do walki. To oni poddawali się oczywiście w pełnym rysztunku kawaleryjskim, nie jako jednostki rozbite, tylko jednostki gotowe dalej do walki, tylko oczywiście sytuacja operacyjna i strategiczna była taka, że ta walka już nie miała większego
A sensu. Zatem na miejscu były rezerwy, spora tak. grupa oficerów zawodowych czy oficerów rezerwy. Jeszcze musimy to uzupełnić oczywiście sporą liczbą i funkcjonariuszy, i ludzi związanych z Korpusem Ochrony Pogranicza, tak. dlatego podziemie miało się z czego rodzić.
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tutaj pan redaktor wspomniał o oficerach Korpusu Pogranicza. Oni byli kluczowi w tworzeniu konspiracji niepodległościowej na Suwalszczyźnie, bo zarówno i pierwszy dowódca konspiracji, kapitan Bielicki, wywodził się z Korpusu Ochrony Pogranicza i to z wywiadu. Trzeba to zaznaczyć. I zarówno później kolejny, który przetrwał, jak kapitan Świtalski, który generalnie stali uratował przed rozbiciem w pewnym momencie tej struktury konspiracyjnej, również był oficerem, dowódcą kompanii Korpusu Ochrony Pogranicza batalionu 24 batalionu KOP-u z Sejn. Także oni dali podwaliny do stworzenia tej organizacji. Jeszcze tutaj mała dygresja w stronę wywiadu wojskowego, bo w strukturach wywiadu wojskowego był taki element dywersji pozafrontowej. Zresztą to jest jeden z pomysłów bardzo ważnych Piłsudskiego, jeszcze zdecydowanie wcześniej, który to oddział drugi sztabu głównego realizował, i przygotowanie obszaru państwa, obszaru kraju na wypadek zajęcia przez przeciwnika. I te agendy tej dywersji pozafrontowej były praktycznie w każdym elemencie terenowym wywiadu wojskowego, oczywiście w centrali również kierownictwo się mieściło z pułkownikiem Haraszkiewiczem. I tutaj trzeba zaznaczyć, że w Suwakach funkcjonowała placówka wywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza, stąd między innymi ta obecność kapitana Bielickiego jako pierwszego szefa konspiracji. I to były elementy już przygotowane w czasie pokoju. Nie? Także to jest bardzo ważne.
Wywołajmy tutaj, ale tylko wywołajmy, nazwę Legion Nadniemeński. Nazwa, tak. którą muszę przyznać, że zetknąłem się po raz pierwszy przy lekturze pana książki. A to też miało swój oddźwięk później w organizacji konspiracyjnej w walce z Niemcami. To już zostawmy na osobną część rozmowy o tym, jak funkcjonowało podziemie w czasie okupacji niemieckiej, bo tam jest parę takich bardzo ciekawych epizodów, którymi warto się zająć. Teraz przejdźmy do tej sytuacji, która miała miejsce w latach 44-52, właściwie 45, dlatego że spora część Suwalszczyzny długo była pod okupacją niemiecką, zanim pojawili się tutaj Sowieci.
Tak, oczywiście. Ten okres od 44 roku, taką cezurą czasową jest oczywiście wkroczenie Rosjan na Suwalszczyznę, zajęcie Suwałk, październik 1944 roku. Diametralnie zmienia się sytuacja polskiego podziemia niepodległościowego. Ono w początkowej fazie funkcjonuje w takim mocnym rozbiciu, bo część Suwalszczyzny dalej jest pod okupacją niemiecką. Część oczywiście jest pod okupacją sowiecką. Zarówno jako jeden i drugi okupant prowadzi działania przeciwpartyzanckie. Nie jest to tajemnicą. Rosjanie mieli to wyniesione oczywiście już od 1939 roku. Mieli nieźle rozpoznaną sytuację podziemia niepodległościowego na Suwalszczyźnie poprzez tak zwane desanty, które tutaj zrzucali w czasie wojny. Oczywiście te desanty sowieckie udawały partyzantów, chciały pomóc. De facto były to NKWD-owskie grupy rozpoznawcze, których nic nie interesowało, oprócz
zebrania informacji.
Dokładnego rozpoznania podziemia, dowódców, kto jest w konspiracji. I to oczywiście się Rosjanom, Sowietom w pewien sposób udało, bo nawet dowódca jednego z tych desantów, który dotrwał do czasu nadejścia Armii Czerwonej na Suwalszczyznę, podpułkownik Cwietyński, był z pochodzenia Polakiem. To był syn zesłańca na Syberię po powstaniu styczniowym. Także tutaj te niuanse tego są dość mocno takie skomplikowane. Nie można tego jednoznacznie ocenić, że ktoś zaufał tym Rosjanom z grupy pułkownika Cwietyńskiego, Orłowa, pseudonim Orłow, i niestety pewne elementy zostały odkryte. Z chwilą wejścia oczywiście Armii Czerwonej i NKWD na teren Suwalszczyzny, Cwietyński wszystko zameldował, jak sytuacja się ma. Stąd pierwsze aresztowania i rozbicie podziemia niepodległościowego przez Rosjan są bardzo skuteczne, bo praktycznie całe kierownictwo, prawie całe, na szczęście nie całe, zostało przez Sowietów aresztowane, ale struktura konspiracji z zasady, z założenia stworzona przez polskich generałów Grota Roweckiego, wcześniej oczywiście Tokarzewskiego, Karaszewicza, który tutaj miał doskonałe umiejętności tworzenia tego typu struktury. No i działania oczywiście, tak jak już wspomniałem, tutaj wyspecjalizowanych agent oddziału drugiego sztabu głównego, tych placówek terenowych, przyczyniły się do tego, że nie można było tego rozbić nawet przy takim dobrym rozpoznaniu. To przetrwało. Pierwsze aresztowania i konspiracja dalej zachowywała swoją spoistość, gotowość do działania.
Jak liczna była ta konspiracja niepodległościowa, powojenna?
Muszę powiedzieć, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo nie można tego w archiwach jednoznacznie stwierdzić. Na pewno z całą siatką terenową, oczywiście oddziały bojowe, które były przygotowane, stacjonowały w Puszczy Augustowskiej i tak dalej, prowadzona była cała praca wyszkoleniowa, szkoła podoficerska i tak dalej, można określić na kilkaset osób, może więcej, może 1000, ale musimy wziąć pod uwagę to, że siatka terenowa była rozbudowana. Ci, co wspomagają konspiracje podziemne podległościowe, bo podziemie niepogościowe musi...
Każda partyzantka
musi mieć oparcie w ludziach w terenie i to jest...
Siatka informacyjna, siatka, zaopatrzeniowa, logistyczna.
Oczywiście
tak
logistyczna. To było tak mocno rozprzestrzenione w terenie, że nawet to jest z dzisiejszego punktu widzenia, nawet po dość mocnej mojej kwerendzie w archiwach obecnie Instytutu Pamięci Narodowej, ale również w rozmowach z badaczami, między innymi z panem Bartłomiejem Rychleskim, który pisał również o podziemiu niepogościowym na Suwalszczyźnie, czy z państwem Kaszlejami z Augustowa, Danutą i Zbigniewem, trudno to jest ocenić. Na pewno bardzo dużo. A czy to były setki,
musimy jeszcze
czy tysiąc?
Wziąć pod uwagę pewną relację związaną z tym, że Suwalszczyzna generalnie nie jest terenem zbyt mocno zurbanizowanym, tak, i zaludnionym.
Także... Zgadza się, także tutaj ocena taka ilościowa jest bardzo trudna do oszacowania. Na pewno procentowo udział ludności Suwalszczyzny w konspiracji był duży. Jak duże? Boję się zaryzykować.
Z innej strony podejdziemy do tematu. Jak dużo było grup bojowych, grup konspiracyjnych?
No było kilkanaście. Trzeba powiedzieć, że kilkanaście o tych najbardziej, że tak powiem, znane, liczne i zachowane w archiwach są oczywiście zwarte oddziały bojowe, które operowały w Puszczy Augustowskiej. I tutaj kilka takich oddziałów cały czas w trakcie okupacji niemieckiej, później oczywiście sowieckiej, do czasu, powiedzmy, ich rozbicia w czasie bitwy nad Jeziorem Brożane, w czasie obławy augustowskiej zresztą, która się tam odbywała, bo wtedy, powiedzmy, jest to taka cezura czasowa, czyli tragiczna w skutkach obława augustowska i zarówno bitwa oddziałów partyzanckich Suwalszczyzny, Augustowszczyzny nad Jeziorem Brożane nieopodal Sejn. Tam dokonał się los polskich oddziałów partyzanckich, ale nie był to los do końca tragiczny, bo dowódca tych wszystkich oddziałów polskich partyzanckich, który bronił się właśnie w rejonach tego jeziora Brożane, jemu udało się przebić z okrążenia sowieckiego i wyprowadzić swoje oddziały scalone wówczas z całej puszczy augustowskiej i wyjść poza obręb obławy. I oczywiście wtedy te jednostki zostały rozformowane, rozproszone. I ci, co zostali w konspiracji, przeszli jeszcze, jak to mówił dowódca, komendant Białostockiego Okręgu Armii Krajowej, do jeszcze silniejszej konspiracji. Na tym można powiedzieć, że w pewien sposób duże zwarte oddziały bojowe zakończyły swój los na obszarze Suwalszczyzny właśnie w lipcu 1944 roku. Później
trzeba było odtworzyć jakby struktury.
Odtwarzane były struktury, ale już nie w takiej dużej formie, bo mimo wszystko już okupacja Suwalszczyzny przez Sowietów, nie tylko Suwalszczyzny, oczywiście całej ówczesnego terenu Polski była bardzo mocna i zajście do jeszcze, że tak powiem, mocniejszej konspiracji,
głębszej konspiracji
powodowało to, że przetrwanie. No sam przykład obwodu Sokulskiego tutaj, gdzie komendant tego obwodu Oracz przecież praktycznie zachował cały obwód, nie ujawniając swoich struktur konspiracyjnych.
Drugą cezurą w funkcjonowaniu tego podziemia niepodległościowego to oczywiście była akcja amnestyjna, która spowodowała również po pierwsze zebranie informacji przez aparat bezpieczeństwa i kolejne próby rozbicia owej partyzantki.
Tak, oczywiście. Ja nawet w swojej pracy to sygnalizowałem, opisywałem, że rozbicie konspiracji niepodległościowej, mówimy teraz tutaj na przykładzie obwodu suwalskiego, na przykładzie Suwalszczyzny, nie było takie proste. Oczywiście ta pierwsza akcja amnestyjna 1945 roku nie przyniosła spodziewanych efektów, bo ujawniło się niezbyt wielu partyzantów, niezbyt wielu konspiratorów. Doświadczenia aparatu bezpieczeństwa zaowocowały tym, że kolejna akcja amnestyjna obudowana już w ustawę, wszystko było transparentne, widoczne, oczywiście pewne zapewnienia po sowiecku niedotrzymane w żadnym z punktów doprowadziły do tego, że wówczas ujawnili się partyzanci, ujawnili się...
I w pana książce jest spora lista tych, tak, którzy się ujawnili.
Ja oczywiście dotarłem do tych list w Instytucie, w zbiorach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku i opublikowałem je w miarę możliwości wszystkie, do jakich dotarłem. No w myśl zasady, że to byli ludzie, którzy poświęcili swoją młodość, swoje zdrowie, którzy walczyli przede wszystkim o Polskę, o wolną Polskę, widzieli to zagrożenie, jakie płynie ze wschodu i trzeba o nich napisać, bo jeżeli nie napiszemy o nich, to tak jakby nie istnieli. To jest hołd, który musimy im oddać.
Mimo tej kolejnej akcji, która miała doprowadzić do rozbicia podziemia, nie wszystkich udało się pojmać. Nadal ono funkcjonowało i w pana mniemaniu to podziemie zbrojne, niepodległościowe funkcjonowało do 1952 roku.
Mogę zaryzykować takie stwierdzenie, że oczywiście śmierć Kwiedorowicza, który zginął jako ostatni żołnierz tutaj Suwalszczyzny, zabity, w zasadzie zamordowany przez był już bezbronny, nie musieli go zabijać w tej obławie, kończy niejako tą konspirację niepodległościową na Suwalszczyźnie. Dlaczego po tej akcji amnestyjnej nie wszyscy się ujawnili, niektóre patrole dalej funkcjonowały, to wiązało się z pewną tragiczną sytuacją. Niektórzy partyzanci albo zostali aresztowani przez aparat bezpieczeństwa między 1945 a 1947 rokiem, lub ujawnili się w 1945 roku i na własnej skórze przekonali się, co to znaczy kontakt z sowieckim...
Z aparatem bezpieczeństwa.
Co to znaczy kontakt z aparatem bezpieczeństwa, gdzie oni dalej w myśl dyrektyw sowieckich byli traktowani jako najwięksi wrogowie. Także tutaj ten szok, jakiego doznawali ci ludzie w kontakcie z aparatem bezpieczeństwa, powodował to, że absolutnie przestawali wierzyć w jakiekolwiek zapewnienia i wiedzieli, że to się źle skończy. I owszem, zgodnie ze wszystkimi dyrektywami i rozkazami, które płynęły z Centrali Bezpieczeństwa Publicznego z Warszawy do jednostek terenowych, że wszystkich ujawnionych objąć jeszcze bardziej szczegółową kontrolą, rozpoznać, co za tym idzie, w każdej chwili aresztować, tylko po to, żeby te informacje, które posiadają konspiratorzy, partyzanci, dowódcy szczególnie partyzantów, wydobyć i tych ludzi po prostu zmarginalizować z życia społecznego, publicznego, a powiem wprost, że wręcz wyeliminować fizycznie, bo to trzeba się z tym liczyć, że były czasy takie, że ta brutalność aparatu bezpieczeństwa jest niewyobrażalna. W zasadzie można ją porównać do brutalności, jaką teraz widzimy na Ukrainie, jak Rosjanie jako najeźdźcy, jako agresorzy traktują ludność ukraińską i żołnierzy ukraińskich.
Nic w tym zakresie się nie zmieniło.
Nic w tym zakresie się nie zmieniło.
Pewne grupy zatem przetrwały. Ludzie poszli do lasu, wrócili do lasu po to, żeby nie ulegać owej presji aparatu.
Tak jest, oczywiście, jak najbardziej. Tutaj przykład jednego z ostatnich dowódców partyzanckich, patroli partyzanckich, czyli Jana Sadowskiego, pseudonim Blady. To jest przykład taki znamienny, że on był aresztowany, siedział oczywiście w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa i po tych doświadczeniach brutalnych absolutnie powiedział, że drugi raz już nie da się
pojmać
i przechodzić tych katuszy, które przechodził wcześniej. Stąd między innymi jego decyzja, czy Piotra Burdyna, który również dowodził jednym z patroli bardzo długo, w zasadzie do ostatnich obław w 50. 1952 roku, także wynikała właśnie z tych tragicznych doświadczeń, z bezpieką.
Panie generale, kończąc nasze spotkanie, to jeszcze bardzo ważną ciekawostkę w mojej opinii warto tutaj przytoczyć, ze względu na to, że oddziały partyzanckie, kompanie terenowo-bojowe miały bardzo charakterystyczną cechę, czyli takie nazwy związane z rolnictwem, z roślinami, z trawami. Coś, co w innych terenach chyba rzadko funkcjonuje. Tam jakieś trochę inne nazwy były, bardziej bojowe może, a tutaj były komosa, coś w tym stylu.
Jest, to jest prawda.
Taki wyróżnik.
Rzeczywiście tak to było, chociaż też trzeba zwrócić jeszcze jeden element, bo z chwilą mobilizacji oczywiście do akcji burza oddziałów partyzanckich, również na obszarze Sowalszczyzny, one przyjmowały nazwę byłych jednostek naszych z 1939 roku, zarówno i 41. Pułku Piechoty, 3. Pułku Szwoleżerów, 2. Pułku Łanów, tylko no, po to, żeby...
Taka była też tradycja akowska.
Akowska, tak, żeby mimo wszystko zachować
ciągle. W Grajewie to 9. Pułk Strzelców Konnych, tylko że Armii Krajowej.
Tak, oczywiście, to jest jednak było podtrzymywanie tej tradycji Wojska Polskiego i oni zresztą czuli się żołnierzami Wojska Polskiego, trzeba zacząć to na zakończenie, trzeba mocno podkreślić i powiedzieć, że czuli się żołnierzami Wojska Polskiego.
A skąd te nazwy zatem roślinne?
To już chyba inwencja twórcza być może komendanta Białostockiego Okręgu, tudzież komendantów obwodów, którzy te nazwy, że tak powiem,
wymyślili,
które były często zmieniane, żeby po prostu zachować tą niejawność, tą konspirację. I to jest rzeczą teraz ciężko wyobrażalną nawet dla nas, że bez telefonu, bez łączności jakiejkolwiek radiowej, czy no, w pewnym sensie były jakieś tam komunikaty radiowe, można to na tym bazować, ale trochę na innym poziomie. Wszystko odbywało się w zasadzie na zasadzie łączników i przesyłanych meldunków.
Od
człowieka do człowieka, zaszyfrowanych bądź...
Stąd te częste zmiany, żeby tak. Wróg nie rozpoznał tych wszystkich
haseł. To się udawało, to było skuteczne. Ta dyscyplina wśród tych żołnierzy, wśród tych łączników, bo niekoniecznie oni byli, ci łącznicy, bardzo mocno wtajemniczeni, a w zasadzie nie byli wtajemniczeni. Do kogo idą, co niosą, jaka to jest informacja.
Masz pójść do peluszki i tam przekazać wiadomości.
Dokładnie. I na tym się to kończyło i było bardzo, bardzo skuteczna konspiracja, bardzo skuteczna łączność.
Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem był generał brygady Ryszard Parafianowicz, był rektor Akademii Sztuki Wojennej. Panie generale, proszę przypomnieć tytuł książki, bo poszczegóły odsyłamy do tejże pozycji.
Tak jest. Podziemie niepolgościowe na Sowalszczyźnie 1944-1952.
Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.